Drodzy Państwo, skoro sobota, to będziemy dzisiaj wsłuchiwać się w głos naszych pasterzy. Jest to Dzień Katechez Księży Biskupów i dzisiaj witamy na naszej antenie bardzo serdecznie księdza biskupa Wojciecha Osiala, biskupa pomocniczego diecezji łowickiej. Witamy serdecznie, ekscelencjo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
I bardzo prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Czcigodni ojcowie, drodzy słuchacze Radia Maryja, chciałbym w dzisiejszej katechezie podzielić się przemyśleniami nad tematem wychowania do wiary człowieka młodego, ze szczególnym odniesieniem do roli rodziny. Moje zamyślenie, moją refleksję będą wyznaczać takie słowa klucze: Bóg, młodzi, wychowanie, rodzina. Dlaczego taki temat, taki zakres? Składa się na to parę powodów. Po pierwsze, jak wiemy, w październiku trwa w Rzymie 15. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. I ten synod poświęcony jest młodzieży. Temat synodu brzmi: młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. I synod potrwa do końca października, do 28 października. Niedawno też świętowaliśmy w szkołach Dzień Edukacji. Październik naznaczony jest więc taką myślą o wychowaniu. Ponadto temat wychowania jest mi bliski. To kierunek mojego wykształcenia. Jestem członkiem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczącym tej komisji. I dzisiaj jeszcze w kalendarzu liturgicznym mamy wspomnienie świętego Jana Kantego, wielki święty z końca XIV i XV wieku. I jak wiemy, poświęcił młodzieży prawie całe swoje życie, aż 55 lat profesury. I czcimy go jako patrona uczącej się i studiującej młodzieży. Na synodzie mamy wielkie bogactwo myśli Kościoła dotyczącej ludzi młodych i ich wiary. Nade wszystko jest to wsłuchiwanie się w wyzwania naszych czasów. I to podkreśla papież Franciszek w przemówieniu na otwarcie synodu, zaraz na początku pierwszego dnia. Papież prosił, aby synod był znakiem Kościoła, który słucha i jest w drodze. Kościół, który słucha i jest w drodze. I chodziłoby o wsłuchiwanie się w ten dzisiejszy świat młodych, o dialog świata młodego ze światem starszym. I papież wołał w tym swoim słowie, aby ten synod przebudził nasze serca. I był to apel o nadzieję, o optymizm. Papież mówił, że nie wolno ulegać pokusom proroctw nieszczęść i nie wolno marnować energii na rozliczanie porażek i wspominanie goryczy. Trzeba bardziej skoncentrować się na dobru, które często nie czyni zgiełku, nie jest na blogach i też nie dociera na pierwsze strony gazet, a to dobro przecież jest. Jest życzenie papieża Franciszka, aby z tego synodu wyszedł nie tylko dokument, który będzie dla wielu nieznany, ale przede wszystkim, aby na synodzie zrodziły się kierunki odnowy myśli wychowawczej Kościoła, kierunki pracy z ludźmi młodymi. I jak wiemy, temat wychowania w wierze ludzi młodych jest bardzo szeroki. Ja omówię trzy punkty. Najpierw spojrzę na pokolenie ludzi młodych, bardzo różne od wcześniejszych pokoleń. Czyli to pytanie, kim są dzisiaj młodzi, jacy są. I później nakreślę kilka zadań dla duszpasterza, dla katechety i kilka zadań dla rodziny. Może więcej jeszcze dla rodziny, bo to szczególne jest środowisko wychowawcze. A więc idzie nowe pokolenie ludzi młodych. Na pewno młodzież jest piękna, jest wiele wspaniałych ludzi, jest wiele dobra wśród młodzieży, ale zwrócę uwagę na pewne rzeczy trudne, rzeczy niepokojące, czy też rzeczy, które powinny znaleźć nasze zainteresowanie. Pokolenie ludzi młodych nieustannie się zmienia. I w takiej sytuacji nie trzeba jedynie obwiniać świata, że taki jest, ale docierać do tego świata, w którym żyją nasi młodzi. I bardzo często jest to świat wirtualny, który dzisiaj często staje się pierwszym światem młodzieży. To są Facebooki, komunikatory internetowe. Jeden z profesorów, badaczy pisze, że 3/4 naszych uczniów to są internauci. I o sobie mówią, że jesteśmy dziećmi sieci. Żyjemy w sieci. To jest jedyne miejsce, które uważamy za nasze. I nasi młodzi dzisiaj nie respektują hierarchii, traktują wszystkich partnersko, niezależnie od stanowiska lub wieku. Nie chcą słuchać ekspertów, bo sami chcą być ekspertami. Lubią działać razem, wspólnotowo, kolektywnie i kolektywnie myśleć. A więc w takim myśleniu nie ma miejsca dla ludzi uprzywilejowanych. Nikt nie jest ważniejszy dlatego, że ma jakąś ważniejszą funkcję. I w ludziach młodych jest mało prawdy o nich samych. Z jednej strony chcą być prawdziwi i żyć w prawdzie, z drugiej zaś zupełnie nie potrafią tego czynić. Paradoksalnie bardziej próbują rozumieć świat wokół siebie, niż patrzeć w siebie, niż rozumieć siebie. I w takim patrzeniu na świat dominuje subiektywizm, relatywizm. Odrzuca się obiektywną prawdę, a przynajmniej młodzi sprawiają wrażenie, że nie są nią zainteresowani. I ludzie młodzi nie radzą sobie z odczytywaniem wszystkich informacji, którymi codziennie są bombardowani w internecie, w mediach, w prasie. I w konsekwencji tego gubią się. I my jako Kościół, jako ludzie wierzący musimy dać ludziom młodym jakiś klucz, jakąś drogę do tego, żeby nie zagubili się, aby umieli wybrać to, co jest prawdziwe, naprawdę prawdziwe. I ludzie młodzi doświadczają bolesnych rozdarć pomiędzy trudnym światem, w którym żyją, a pragnieniami lepszego świata. Często nie potrafią radzić sobie z cierpieniem, z trudnościami, co sprawia, że nie czują się bezpieczni. Ale w tym wszystkim wciąż pozostaje jednak tęsknota za dobrem i powiedzmy za Panem Bogiem. Oni potrafią pięknie marzyć, pięknie pisać o świecie, w jakim chcieliby żyć. Chcą zmieniać świat, czego dowodem jest aktywne angażowanie się w wolontariat, w akcje charytatywne. Zobaczmy, kwitnie wolontariat, a mało jest powołań do zgromadzeń zakonnych, gdzie ta służba bliźniemu jest postawiona na pierwszym miejscu. I w tym całym splocie różnych doświadczeń oni zachowują ogromny potencjał dobra. To wybrzmiewa na synodzie. Mówi się, że wielki mają potencjał ludzki i duchowy, potencjał przyjaźni, solidarności. I to wszystko trzeba wykorzystać. Na synodzie było piękne świadectwo, że młodzi myślą sercem. I to jest ten wielki ich skarb, potencjał, który dla nas, dla Kościoła jest wyzwaniem. W przypadku wiary mówią, że nie chcą, aby im czegokolwiek narzucać. Twierdzą, że oni mają prawo wybierać, decydować. Mówią, że nikt nie ma monopolu na prawdę i w sprawach moralnych kierują się zasadą, bo lubię, bo to jest wygodne dla mnie. Marzą, chcą dobra, ale jednak często zderzają się z bolesnymi wyzwaniami świata, którego nie mogą zmienić. Uciekają wówczas od tego świata. Wchodzą w pewną filozofię zabawy, w której dominuje ucieczka przed bólem i szukanie przyjemności. W konsekwencji stają się ofiarami życia, które ich przerasta. Żyją w świecie, który zaczyna dominować nad nimi. I potwierdzają to świadectwa ich wielu dramatów, buntów, niezrealizowanych ideałów. I w tym celu nie wolno nam ich pozostawić samymi. Musimy być z nimi. Na pytanie, czego ludzie młodzi oczekują od katechety, od duszpasterza, prawie zawsze pojawia się pragnienie, aby był blisko z nimi w ich świecie. Oni chcą blisko mieć kogoś, kto będzie dla nich pomocą. I tego rodzaju oczekiwanie potwierdza aktualność i ważność starej zasady wychowawczej, która mówi o potrzebie ofiarowania czasu wychowanku. I kilka zadań dla duszpasterza. Po pierwsze, duszpasterz, katecheta to ma być świadek wiary. Oni chcą mieć świadków wiary wokół siebie. Popatrzmy na historię własnego życia. Nas pociągają świadectwa, które mieliśmy. Ja miałem wspaniałych księży i ich świadectwa bardzo na mnie oddziaływały. Stara zasada mówi: verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, przykłady pociągają. W Instrumentum Laboris, w dokumencie roboczym synodu, czytamy, że młodzi ludzie są krytyczni, ale domagają się w głębi, aby Kościół był instytucją, która jaśnieje wzorowością, kompetencjami, współodpowiedzialnością. Jedna z osób młodych mówi: młodzi ludzie chcą widzieć Kościół, który dzieli ich sytuację życiową w świetle Ewangelii. Dzisiejsza młodzież pragnie Kościoła prawdziwego, autentycznego. Mamy być świadkami wiary. Drugie zadanie: dobrze wykorzystać dar katechezy, jaką mamy w szkole, w parafii. Oznacza to, że musimy ten czas dobrze wykorzystać, prowadzić ich do więzi z Panem Bogiem. Celem katechezy nie może być tylko wiedza. Trzeba uczyć młodego człowieka, aby widział Boga w swoim życiu. Oni powinni doświadczyć, że Bóg ich kocha, że wchodzi w ich życie. A więc nie tyle sama wiedza, ile dużo bardziej więź z Panem Bogiem. Bo w formacji wiary sama wiedza nie wystarcza. Ona nie może nigdy dominować. Jest ważna, ale posiada charakter służebny względem wiary. Trzecie zadanie. Dać doświadczenie wspólnoty ludziom młodym. To jest niezbędny warunek wychowania. Wspólnota. U podstaw budowania wspólnoty powinno być nawiązywanie więzi pomiędzy duszpasterzem, katechetą, a ludźmi młodymi. Tam jest większa szansa na dobre owoce wychowania, gdzie udaje się zbudować dobrą atmosferę więzi, zaufanie. Tak naprawdę dużo ważniejsze jest stworzenie więzi osobowych niż samo miejsce katechizacji. Konieczne jest to budowanie wzajemnej akceptacji, bliskości, otwarcia i zaufania. I musimy być otwartymi na dialog. Tam, gdzie jest styl autorytarny i przymus, tam z reguły się przegrywa. Dwie strony barykady nie są dobrą drogą, gdyż tworzą relację wroga, z którym trzeba walczyć. Jak mówiłem wcześniej, młodzi nie lubią, jak im się pewne rzeczy narzuca. Kolejne zadanie. Głosić żywe słowo Pana Boga. Jeśli napotykamy trudności wiary u młodych, to trzeba im dać żywe słowo Pana Boga. W Słowie Bożym jest moc, a więc jak najwięcej odniesienia do Pisma Świętego. Kolejne zadanie. Uczyć modlitwy. I znów to nie wiedza o modlitwie, ale praktyka modlitwy. Młodzi coraz częściej nie mają doświadczenia modlitwy w domu. Nie widzą potrzeby modlitwy, nie potrafią się modlić. Często mają złe rozumienie modlitwy. Redukują modlitwę do konieczności wypowiadania formuł, których nie akceptują. A więc musimy im dać doświadczenie modlitwy. Pokazać, że można modlić się, rozmawiając z Panem Bogiem. Tak ważne jest, żeby znaleźć takie momenty, pokazać im, jakże ważne momenty adoracji. I kolejne zadanie, żeby chciało się chcieć. Gdy brakuje chęci, właściwie wszystko zostaje przekreślone w punkcie wyjścia. Niedawno słyszałem taką złotą zasadę. Trzeba dać młodym trochę czasu, trochę dobra i trochę własnych pieniędzy. Wiadomo to szczególnie dla duszpasterzy. Dać czas, dać kawałek serca i dać trochę pieniędzy. I rodzina. Tutaj jest wielkie wyzwanie. Najważniejsza zasada, uważam, jest taka. Skuteczność wychowania do wiary zależy od stopnia doskonałości moralnej rodziców, zależy od wiary rodziców. Dzieci odziedziczają po nas zarówno cnoty, jak i wady. Mówi się, jaki ojciec, taki syn. Tak jak będziesz traktował swoją matkę, tak twoje dziecko potraktuje kiedyś ciebie. Kiedy jest problem w szkole z uczniem, to bardzo często jest problem z rodzicem. Takie są opinie nauczycieli. A więc rodzice powinni uświadomić sobie, że oddziaływują poprzez przykład swojego życia. Niezwykle ważne jest środowisko domu rodzinnego, w którym są zdrowe relacje i wartości. Dzieci to widzą, czują, obserwują. Wchłaniają to jak gąbka. Tej kropli początkowo nie widać, ona jest w środku, ale kiedyś zacznie wysiąkać. A więc przykład rodzica. Rodzice, którzy kochają dziecko, chcą dać dziecku wszystko, co najlepsze. Przepisują majątki, kupują mieszkania, dają samochody, ale na pierwszym miejscu rodzice powinni dać Pana Boga. To jest największy skarb, największy majątek, jaki powinni przekazać własnym dzieciom. Bo w życiu bywa tak, że z majątkami jest różnie. Ale kto ma Pana Boga w swoim życiu, ten jest mocny. Na koniec odwołam się do słów świętego Jana Pawła II. Wypowiedział je właśnie w Łowiczu, kiedy mówił do nauczycieli, do wychowawców, do rodziców. W przyszłym roku będziemy świętować 20-lecie pielgrzymki świętego papieża do Łowicza. Wskazał, dał rodzicom 3 wskazówki. Bardzo, bardzo ważne. Pierwsza wskazówka to msza święta. Jan Paweł II prosił rodziców: pamiętajcie o niedzielnej mszy świętej. Dla mnie najpiękniejszy widok w kościele jest taki, kiedy widzę rodziców razem z dziećmi na mszy świętej. Mama, tata i dziecko. Nie potrzeba słów. Nie potrzeba katechezy. To jest fundament wychowania. Kiedy rodzina jest razem w niedzielę na mszy świętej. Druga rzecz. Modlitwa. Kiedy rodzice modlą się w domu, to jest najpiękniejsza katecheza dla ich dzieci. I trzecia rzecz, o której mówi papież w Łowiczu, to zachowywanie tradycji w domach, tradycji religijnej przekazanej nam przez naszych ojców. Co by to oznaczało? Chociażby taka rzecz, żeby w naszych domach był krzyż na ścianie i obrazek Matki Bożej. Bardzo ważne świadectwo naszej wiary. To chociażby to, aby był medalik, krzyżyk noszony na piersi. Są takie piękne rodziny, które postanawiają sobie raz w roku czy częściej jadą razem do jakiegoś świętego miejsca, do sanktuarium. Niech zatem to będzie pewna ścieżka, pewne kierunki dla naszego zamyślenia nad wychowaniem do wiary ludzi młodych. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze buza Pani Ekscelencjo za tę katechezę. A ja dodam jeszcze też, dziękując za ten temat, że tym bardziej on jest dzisiaj, pięknie się wkomponowuje też, ponieważ dzisiaj u nas w Toruniu na Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej inauguracja nowego roku akademickiego, a więc jeszcze kolejny argument, że ten temat jak najbardziej jest na czasie i dzisiaj
bardzo
nam pięknie
się
współgra. Ekscelencjo, dziękując i też proszę na koniec o pasterskie błogosławieństwo dla nas wszystkich. I drodzy słuchacze, dodam od razu właśnie, że dzisiaj nie będzie już niestety rozmów po katechezie, jak to mamy w zwyczaju z powodu właśnie inauguracji. Będzie transmisja od godziny 9:00 tejże właśnie inauguracji roku akademickiego. Ekscelencjo, raz jeszcze proszę o błogosławieństwo dla nas wszystkich.
Z wielką radością i z całego serca Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże wszystkim.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Przypomnę, drodzy Państwo, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej.